Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie, a wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego Pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołaczy. Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam, przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiecie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Oto słowo Pańskie. Jakże dobry jest Bóg, który nam dzisiaj daje swoje słowo. Jakże dobry jest ten, który z miłości do nas posłał swego Syna, aby nas zbawić. Jakże dobry jest Pan, że daje nam prawdziwie dzisiaj okazję do złożenia tej najświętszej ofiary. Pan Bóg naprawdę jest dobry. On kocha człowieka. On kocha ciebie, kocha mnie i daje nam dzisiaj słowo, które ma nas przebudzić. Można powiedzieć, że w tej drugiej części wakacji, jaką teraz przeżywamy, po tych upałach, które były, można by znaleźć się w sytuacji pewnego duchowego letargu, uśpienia. I stąd przychodzi dzisiaj słowo, które chce człowieka przebudzić. Chce dać kopniaka duchowego, bo mówi o rzeczach ostatecznych. O tym, że to życie się kiedyś skończy. I o tym, że mamy być gotowi. Mamy czuwać, bo Pan przyjdzie. Pierwsze czytanie z Księgi Mądrości, tej ostatniej, najmłodszej Księgi Starego Testamentu, Księgi, która powstała zaledwie 200 lat przed narodzeniem Pana Jezusa. Gdy czytamy tę Księgę w 17-18 rozdziale, znajdziemy pewną refleksję autora natchnionego, który patrząc na historię swojego ludu, widzi, jak Pan Bóg jest wierny. I właśnie w 17-18 rozdziale, a dzisiejszy fragment to początek 18 rozdziału Księgi Mądrości, mówi o tym, że Bóg był wierny zawsze, a w sposób szczególny w czasie cudu wyprowadzenia Izraelitów z niewoli egipskiej. I pokazuje Egipt jako to środowisko zła, grzechu, niewoli i Boga, który wyprowadza z tej niewoli Izraelitów w sposób zupełnie nieoczekiwany. Noc wyzwolenia oznajmiono wcześniej naszym ojcom, by nabrali otuchy. Tak zaczynało się dzisiejsze czytanie. I oczywiście dla Izraelitów ten fragment nawiązywał do tej nocy wyzwolenia, tego przejścia w noc paschalną, kiedy najpierw anioł śmierci zabijał pierworodnych Egipcjan, zwierzęta i ludzi, a Izraelitów w sposób cudowny jeszcze naznaczył dobrami. Egipcjanie dawali im swoje złoto, srebro i kazali: wyjdźcie, uciekajcie na pustynię, bo wszyscy zginiemy. I w sposób zupełnie nieoczekiwany Izraelici wychodzą z tej niewoli. I potem mamy historię przejścia przez Morze Czerwone, pobytu na pustyni i tak dalej. Ta noc wyzwolenia jest znakiem, który niejako konstytuował początek tego ludu. Ludu, który uwierzył, że Bóg jest. Bóg, który objawił się naszym przodkom, naszym ojcom, Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi. Ale to wszystko miało miejsce znowuż kilkaset lat wcześniej. Wielu mogło o tym zapomnieć. Teraz ten Bóg działa. Bóg jest wierny. Ale gdy my dzisiaj, w XXI wieku, 2000 ponad lat od narodzenia Chrystusa, czytamy i słuchamy to słowo, to co ono ma wspólnego z naszym życiem? My czytamy je już nie w sposób taki historyczny, dokładnie jak Izraelici. My czytamy to słowo w sposób duchowy, symboliczny, alegoryczny. I w tym momencie możemy powiedzieć, że rzeczywiście doznajemy w tej chwili, tu, teraz, w czasie tej mszy świętej, nocy wyzwolenia. Bo to tu, teraz, w czasie każdej Eucharystii, a zatem i teraz, Chrystus prawdziwie umiera na krzyżu. On jest pochowany w grobie. On przeżywa noc udręki, śmierci i złożenia do grobu. Ale tu i teraz On zmartwychwstaje. On pojawia się tak jak apostołom wieczerniku. On nam daje Ducha Świętego i posyła nas na cały świat, byśmy byli świadkami Jego nieskończonej miłości. Dlaczego tę noc wyzwolenia oznajmiano naszym Ojcom, mówi autor natchniony? Dlatego, by nabrali otuchy, wiedząc dobrze, jakim przysięgom zawierzyli. A jakim przysięgom my, chrześcijanie, zawierzyliśmy? My, chrześcijanie, w momencie chrztu otrzymaliśmy słowo Boga, że Bóg jest wierny, że Bóg daje w momencie chrztu dar wiary, nadziei, miłości, że On uzdalnia to swoje stworzenie, to dziecko. Czasami chrzcimy dorosłych, tego dorosłego. Uzdalnia nie tylko do miłości, nie tylko do wiary, nie tylko do tego, żeby żył tak, jak przystało na porządnego człowieka, ale uzdalnia nas do tego, że my uczestniczymy w naturze samego Boga, czyli możemy być jak Bóg, a to znaczy, że my możemy kochać jak Bóg, możemy przebaczać jak Bóg, możemy być tymi, o którym inni powiedzą, patrzcie, jak oni się miłują. Skąd oni to mają? Co ich dotknęło? Co ich poruszyło? Że my możemy ich denerwować, im złorzeczyć, a oni nam błogosławią. My możemy ich dobijać, a oni jeszcze się uśmiechają. My możemy czynić wiele zła, a oni nam przebaczają. Jak to możliwe? To niemożliwe według logiki ludzkiej. To jest tylko możliwe, jeżeli jesteśmy prawdziwie zjednoczeni z Bogiem. I lud Twój wyczekiwał ocalenia sprawiedliwych, tak jak Izraelici w tym Egipcie wyczekiwali, aż w końcu Pan Bóg ich wyprowadzi z tej niewoli i oczekiwali zatraty wrogów. I widzieli potem trupy rydwanów egipskich zatopionych w Morzu Czerwonym. Znowu, gdy my słuchamy tego słowa, to o jakich wrogach Pan Bóg chce nam dzisiaj powiedzieć? Nie o tych politycznych, czy o może sąsiadach, którzy nas denerwują, ale On mówi o wrogach tych ostatecznych. A największym wrogiem człowieka jest demon, szatan. Ten, który kusi człowieka i robi wszystko, żeby człowiek od Boga się odwracał, żeby przez to stał się nieszczęśliwy, a żeby ostatecznie człowiek zupełnie stracił nadzieję. I w beznadziei odwrócił się od Boga, odwrócił się od ludzi i może rzucił się na swoje życie. Bo nie ma wyjścia, bo życie nie ma sensu, bo po co cierpieć, bo po co to wszystko. Ale takie myślenie jest od demona. A dzisiaj słowo mówi, że lud oczekuje zatraty wroga, zatraty tego, który kusi. I Chrystus, który nas tu gromadzi na tej Eucharystii, jest tym, który zwyciężył tego demona. Zwyciężył wszelkie pokusy do zła. On zwyciężył grzech, zwyciężył śmierć. On jest tym, który zmartwychwstał. To znaczy, bracie i siostro, On dzisiaj, teraz, w czasie tej mszy świętej, pragnie wejść w Twoje serce i dać Ci swojego ducha, pokonując Twoje grzechy, pokonując Twoje sytuacje, które Cię może dołują, męczą, zabijają. Tych wrogów Twoich, te demony, które krążą wokół Ciebie, On je pokonuje swoją mocą, bo On żyje, bo On jest zmartwychwstały, bo On jest tym, który daje swojego ducha, ducha Chrystusa zmartwychwstałego, który cierpiał, ale zmartwychwstał i z miłości do Ciebie w tej chwili pokazuje Ojcu w niebie, Ojcze w niebie, spójrz na moje przebite dłonie, na mój przebity bok, na moje przebite nogi. Ja cierpiałem za ten lud gromadzący się na tej Eucharystii. Ja za nich oddałem moje życie. Oni już nie muszą cierpieć. Ja wziąłem ich grzechy na siebie i daję im mojego ducha. dajmy im Ducha Świętego, dajmy im naszego Ducha Miłości, dajmy im Ducha Prawdziwego, Ducha Pokoju, Ducha Szczęścia. Ducha, którego świat nie rozumie, świat nie chce, świat odrzuca. I tych wrogów wszystkich Chrystus pokonuje. Czym bowiem pokarałeś przeciwników, tym wsławiłeś nas powołanych. Czyli te wszystkie sytuacje, które mogą być naszym cierpieniem, te wszystkie sytuacje, które nazywamy są dla nas krzyżem, one mogą być dla nas wsławieniem, uwielbieniem Boga, spotkaniem z miłością, która jest ponad wszystkie granice, ponad wszystko, co sobie wyobrażamy. Słuchajcie, bracia i siostry, to dopiero są trzy zdania pierwszego czytania, które powodują, że my możemy wejść w tajemnicę miłości Boga, ale potem też mogliśmy śpiewać jako odpowiedź na to czytanie: szczęśliwy naród wybrany przez Pana. Te słowa najpierw znowuż dosłownie znaczyły szczęśliwi Izraelici wybrani przez Boga, ale szczęśliwy nowy Izrael, Kościół Boży, czyli my wszyscy razem tu zgromadzeni, szczęśliwi, wybrani przez Pana. Wybrani do czego? Do miłości, do przebaczenia, do kochania drugiego, tak jak Bóg mnie umiłował, do oddawania życia nie swoją mocą, ale bycia w jedności, w tej tajemnicy Trójcy Przenajświętszej, Ojca, Syna i Ducha Świętego, w tej tajemnicy, w tym wulkanie miłości, który nieustannie oddaje się dla drugiego. Jeżeli my pozwolimy, żeby ten promień miłości dotknął naszego serca, chociaż małą szczelinę w naszym zadufaniu, w naszej pysze, w naszym samozadowoleniu, pozwolimy Panu Bogu: Ty, Panie, mnie ulecz, Ty, opromień mojej ciemności, to nagle nasze życie naprawdę się odmienia. I drugie czytanie z listu do Hebrajczyków pokazywało nam, że tym, co Pan Bóg nam dał, byśmy mogli się dołączyć do Niego, to jest nasza wiara. Wiara, która jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. My już tu na ziemi, kochając, przebaczając, miłując, możemy doświadczyć tego, czego będziemy ostatecznie doświadczali w wieczności, będąc z Bogiem, będąc w Bogu, będąc w miłości prawdziwej. I w końcu przychodzi ta cudowna Ewangelia, która mówi o gotowości. Niech będą przepasane wasze biodra, niech będą zapalone wasze pochodnie, a wy podobni do ludzi oczekujących swego Pana. Niedawno rozmawiałem z jednym z ojców zakonników, który mówił, że on, gdy był dzieckiem, to jego mama go nauczyła takiej formułki: szykuj się tak, jakbyś żył 100 lat, ale spodziewaj się, że ta śmierć może przyjść dzisiaj. Bądź zawsze gotowy. Bądź zawsze przygotowany. Ale planuj 100 lat życia. Ale wiedz, że może to przyjść dzisiaj. Teraz. Przecież nikt z nas nie ma pewności, że jutro się obudzi. Nawet nie mamy pewności, że wrócimy do domu cali i zdrowi. Możemy tylko Bogu dziękować, że On daje nam siłę. Możemy tylko Boga wielbić i błogosławić, że On jest tym, który nas umacnia. I możemy Go prosić: Panie, daj mi Twego Ducha. Panie, przymnóż mi wiarę. Panie, naucz mnie kochać.